Nic nie stoi na przeszkodzie. Nic. Absolutnie nic, żeby powiedzieć.
Absolutnie nic.
Witam cię, Wojtku, w numer 258. Jesus Podcast. Podcast technologiczny? Czasami tak. Ale zwykle nie. Przepraszam.
No, nie no. Ostatnio akurat uważam, że jesteśmy całkiem technologiczni. Tak? Choć oczywiście temat internetu w UK... ciągnie się już.
Ale już nie będzie, już raczej nie będzie, wiesz, bo ja już teraz jakby pogodziłem się, wiesz co jest tak, bo jest 5 stopni godzenia się z chorobą. 5 etapów żałoby, tak, no właśnie. No
5 etapów żałoby, no.
No i jest tak, że pierwszy etap to jest zaprzeczenie.
Tak.
Potem jest gniew, targowanie, depresja i akceptacja. One nie muszą zawsze tak przebiegać i tak dalej, to jest uproszczony opis oczywiście, ale ja miałem zaprzeczenie, że mówię, no nie. No nie, na pewno tak nie jest i po prostu ja mam źle. Potem nie byłem zły oczywiście i rantowałem o tym podcaście. Po czym próbowałem tutaj są targować się, potem stwierdziłem, że w ogóle ten internet jest bez sensu i tak dalej. A teraz już się po prostu ze tym wszystkim pogodziłem, że ten internet jest taki jest i jakby trzeba z tym handlować, chociaż tak gdzieś po cichutku cały czas walczę. Ja chcę, w sensie ja chcę kupić internet do domu. Magda mnie przekonuje, że to nie ma absolutnie sensu i w głębi duszy wiem, że ma rację. Mm-hmm. W 95% przypadków jakby ten internet jest tam niepotrzebny w domu zupełnie, mamy dużo internetu na telefonie i tak dalej, ale cały czas wewnątrz się targuje, a może bym sobie aplikację mógł pobrać w domu albo pograć na Switchu, no ale mam tyle internetu w telefonie, że jak zrobię hotspot, to no. Dobra, ale no, ja mam tematy różne, nie tylko internet w Wielkiej Brytanii, to się już raczej nie będzie powtarzało. Mam temat, może zacznę od takiego rantu małego, albo od takiej ten. Wojtek, pewno widziałeś, świat pewno też widział, Wired napisał, w ogóle wiesz, że Wired wydaje magazyny papierowe, które można tutaj kupić? Wiesz, jak ładnie wyglądają? O. Naprawdę.
Ja chyba to widziałem kiedyś u kogoś na biurku, mi się wydaje.
Byłem wczoraj, bo szukałem, jakby cały czas poszukuję plecaka. I, to już, i wcześniej to był taki, to poszukiwania były takie trochę pasywne, powiedzmy potrzebuję plecaka, koniec, ale już zacząłem chodzić i wczoraj byłem w sklepie i poprzednio widziałem fajny plecak w księgarni, wiem jak to brzmi, więc poszedłem do księgarni, w sensie jest taka marka plecaków Wenger, nie wiem jak to się czyta, Wenger się pisze, W-N-G-R, one są, mają taki czerwony krzyż jakby szwajcarski na plecach, znaczy na takie logo. I mają bardzo dobre te plecaki i w dobrych cenach. W sensie przez dobre ceny mam na myśli, widziałem właśnie w księgarni Wenger plecak, który był w promocji z 80 na chyba 50 funtów.
Okej.
Więc spoko cena. I akurat wtedy go nie kupiłem, nie wiem dlaczego. I teraz po prostu stwierdziłem, że pójdę do księgarni zobaczyć, czy może tam jest inny. I nie było, ale właśnie zobaczyłem, że jest Wired, taka ciekawostka. Dobra, ale mam temat właśnie z Wired elektronicznego. Mianowicie wyciekły brudki rewolutowe sprzed 16 iluś tam miesięcy.
Tak, 18 miesięcy temu.
Tak, które pokazują, jak CEO Revoluta nie jest ludzkim panem i mówi do ludzi, że muszą pracować w weekendy, bo inaczej będą ich zwalniać bez żadnego w ogóle podania powodu. Ludzie odchodzą, staff turnover jest bardzo duży i tak dalej, i tak dalej. I ja chciałbym powiedzieć pierwszą rzecz, że nie jestem mega dużo zdziwiony, bo już też o tym mówiłem, że miałem doświadczenie z Revolutem od drugiej strony i całkowicie jakby poczułem to samo, że tak może być. A po drugie, to chciałem powiedzieć, że bez Revoluta da się żyć. I jakby nie wiem, czy nie łatwiej jest bez Revoluta żyć w Polsce, ale za granicą też się da żyć bez Revoluta i nie ma jakby mega dużych problemów z tym. Szczególnie, że te nowe banki, te challengery, tak to się nazywa w ogóle, nie wiem czy ten, ale tak to się nazywa.
Ja jeszcze pamiętam, że mówiło się o nich fintechy.
Fintechy, ale to właśnie to się dowiedziałem niedawno,
to jest szersze,
że to są challengery. Nie? Nie wiem dlaczego. To one.
Bo challenge'ują obecny stan może tak rzeczy.
Być. Może tak być. To w każdym razie te banki, które się pojawiają, banki, które się pojawiają, radzą sobie równie dobrze, lepiej lub niewiele gorzej od Revoluta, więc można bez problemu sobie żyć jakby w XXI wieku bez korzystania z tego, co daje Revolut. Ja na przykład od przeprowadzki z Revoluta korzystałem tylko miesiąc, a potem już przestałem korzystać z niego absolutnie. Korzystałem z niego tylko wyłącznie do jednej rzeczy, czyli do przesyłania pieniędzy z Wielkiej Brytanii do Polski na polskie konto, bo miał najlepsze przeliczniki. Ale mogę to robić TransferWise i robi się to praktycznie niewielką opłatą, więc mogę zrezygnować z Revoluta całkowicie, co też właśnie czynię.
Okej, okay, znaczy szkoda, nie fajnie jest czytać takie rzeczy. Jeszcze tam pojawiła się jeszcze jedna rzecz dotycząca systemu antyprania pieniędzy, że był taki okres, bo oni mają system taki, który sprawdza transakcje i tak dalej i sprawdza, czy są rzeczywiście prawdziwe i czy to nie jest przypadkiem pranie brudnych pieniędzy. Natomiast chcieli wprowadzić nowy system, bardziej zaawansowany. Zrobili update swojego systemu. Okazało się, że mieli za dużo zgłoszeń, które nie były prawidłowe, więc musieli wyłączyć ten nowy system, więc jakby wróciło to do starego systemu. No i kolejny tekst, jaki się pojawił właśnie w ostatnim czasie, to dosłownie chyba w ciągu jednego tygodnia było dużo rzeczy dotyczących Revoluta, które nie były za fajne, nie? Że jakby z jednej
CFO
strony oczywiście...
zrezygnował, chcesz powiedział, że
i właśnie teraz wracając do tego CFO, to pojawił się tekst, który był zatytułowany, że CFO rezygnuje z pracy ze względu właśnie na to,
on to zdementował,
że tak, że niby jakiś był problem z tym praniem brudnych pieniędzy. No ostatecznie jakby Revolut sam napisał notkę, że po pierwsze jakby nadal mają system i on działa, ten, który jest ma walczyć z praniem brudnych pieniędzy i po prostu chcieli zrobić bardziej zaawansowany, ale no nie był jeszcze gotowy, a rezygnacja CFO jest jakby zupełnie niepowiązana z tym, więc jakby tu akurat jestem w stanie zrozumieć, bo to jest też śmieszne, że to jest takie, wiesz, słowo przeciwko słowu. I ja dzisiaj, patrząc na bardzo dużo różnych sytuacji, w których media chwytają się kilku dosłownie, wiesz, hasełek, nie? I na tej podstawie formują różnego rodzaju zarzuty, to ja naprawdę podchodzę do takich rzeczy z dużym dystansem. Oczywiście te maile, które wyciekły i sposób komunikacji CEO ze swoimi pracownikami, absolutnie nie do zaakceptowania i tutaj nie ma wątpliwości żadnej, natomiast tutaj wiesz, jeżeli chodzi o CFO, no to nagle wiesz, robi się taka sytuacja, że no może nie do końca powiązali odpowiednie kropeczki ze sobą i dzisiaj jest bardzo łatwo niestety tak zrobić i bardzo łatwo jest zepsuć komuś opinię. I natomiast z drugiej strony, no jakby wiesz, no to jak się komunikowali wewnętrznie, no to wiesz, to nie jest absolutnie akceptowalne. No i wiesz, no ja korzystam nadal w takim sensie, że wiesz, no mam kartę. To, że korzystam, to jest za dużo powiedziane, bo tak naprawdę to mam tam jeszcze trochę środków, które ty mi wysłałeś, bo pamiętasz, kiedyś płaciliśmy za muzykę i tak zostało mi to, ta kasa na długi czas, bo nie wypłacałem.
Za co? To,
no za muzę w styczniu przecież, za Blake Master Cylinder.
O Jezus
zapłacić.
Maria, dobra,
no,
faktycznie.
Widzisz.
A, no, to ty masz tam poważne pieniądze, Wojtek.
Nie, no już nie, ale jeszcze trochę zostało, bo ostatnio o tym z przyjemnością jeszcze powiem, ale to może pod koniec, bo mam tą kartę podpiętą do Nintendo.
Aha.
Więc co miesiąc mi ściąga za Nintendo Online. Nie wiem jeszcze, dlaczego ja za to płacę, ale płacę. No i kupiłem wczoraj grę, ale wrócę
to
jeszcze
ja
do
jestem
tej
bardzo
gry,
ciekawy,
to jest,
ale ten. Wiesz co, ale to
bardzo będę polecał.
Wracając tylko...
Natomiast tak, właśnie, wróćmy do Revoluta. Nadal korzystam. Bardzo mi przykro, że musiałem czytać takie rzeczy i bardzo niefajnie, że CEO w ogóle, wiesz, w ten sposób komunikuje się z pracownikami. To, że jest duża rotacja, to jest duży problem, tak naprawdę. Póki co, jako klient, który nie korzysta z tego systemu zbyt często, nie odczułem różnicy. W takim sensie, że wiesz, jakby dla klienta de facto, poza siłą marki, czy jej jakby, wiesz, poczuciem zaufania do marki.
Nie ma żadnego wpływu, jakby to, co się wydarzyło, nie ma żadnego wpływu na ciebie, czy na was, ale ja stwierdziłem po prostu, może jestem w komfortowej sytuacji, nie wszyscy w niej są, ja to całkowicie rozumiem, ale jestem w o tyle komfortowej sytuacji, że mogę jakby zrezygnować z korzystania z tej usługi, kiedy nie zgadzam się z tym,
co oczywiście, robi szef. Że tak. I oczywiście, że
wiem,
tak.
Że nie wszyscy to już jest są kwestia privilege też pozycji,
indywidualna,
tak.
Nie?
Tak, no. Nie wszyscy to mogą. Ale ja akurat naprawdę, to już też mówiłem wielokrotnie, to było na początku, mając Monzo, nie mam za dużej potrzeby posiadania Revoluta, bo w Wielkiej Brytanii Monzo działa lepiej niż Revolut. No i to, że mam Apple Pay, to, że są poty, joint accounts, po prostu jest tego dużo, dużo więcej niż w Revolucie i ja nie muszę z niego korzystać, więc po prostu będę to ograniczał lub nie będę tego robił. I to jest... Ja też napisałem, że jeśli ktoś pracuje w takim miejscu, gdzie tak się traktuje ludzi, to też znowu, moja opinia była bardzo jakby... wynikała z tego, że ja mam możliwość, żeby tego nie robić. Ja rozumiem, że jeśli ktoś jest, wiesz, w sensie to łatwo się mówi, zmień pracę, jak ktoś pracuje w Revolucie, czy tak jak ktoś pracuje w Codewise, zmień pracę, bo nie chcesz chyba pracować dla Roberta, polecimy wysoko Gryna, ale ja wiem, że się łatwo mówi, po prostu ja jeśli mogę wtedy, to nie będę z tego korzystał, tak jak ostatnio... właściwie nie chcę teraz do końca mocno, bo to było jakiś czas temu, i mogę pomylić marki, więc nie będę mówić marek i po prostu powiedzmy, że były informacje, że jakaś tam firma odnośnie butów wykorzystuje, w sensie nie płaci swoim pracownikom dobrze i wykorzystuje jakoś tak, wiesz, luki podatkowe i takie różne takie. Nie? I ja stwierdziłem przy kupowaniu butów po prostu, okej, jakby no nie mogę za dużo zrobić w tym aspekcie, tak? No bo nie mogę za dużo zrobić, ale mogę nie kupić ich butów. Więc nie kupiłem.
To i tak moim zdaniem, wiesz, jeżeli... zadziała to na odpowiednio dużą liczbę osób i to jest jedyny sposób, w jaki ty możesz jakby, wiesz, zagłosować. Wiem, że to bardzo złe słowo, ale
tak,
wiesz,
tak,
ale głosujesz w ten sposób portfelem. Mówisz nie. I masz do tego prawo, każdy ma do tego prawo
ja
i
prostu...
jeżeli sumienie jakby podpowiada, żeby tego nie robić, to nie róbmy tego.
Nie chcę zabrzmieć jakoś bardzo rewolucyjnie.
A, dobre.
Jako rewolucjonista, no. Ale uważam, że po prostu jeśli wiesz, że coś jest nie fair i coś działa nie tak, jak się powinno to robić i możesz sobie pozwolić na to, żeby tego nie zrobić w ten sposób i zrobić to jakoś inaczej, nadkładając na przykład odrobinę drogi czy cokolwiek, to myślę, że warto. I jeśli ktoś nie uważa tak, albo nie chce tego robić, albo cokolwiek, to jest to powiedzmy okej. Bo każdy głosuje swoim sumieniem, portfelem i tak dalej. Ale ja ostatnio po prostu stwierdziłem, że jeśli mogę zrobić coś, żeby nie wesprzeć czegoś, co mi się nie podoba, to będę się starał to robić. I to jest takie, wiadomo, to jest, nie chcę też zabrzmieć jak ktoś to jedno robi, drugie mówi, bo tutaj mówię, że nie kupię tych butów tej firmy, ale wiesz, dalej płacę za googlowe coś rzeczy, czy korzystam z googlowego maila, bo to jakby można połączyć te rzeczy, że są bardzo podobne, tak?
Mhm.
Ale po prostu są takie rzeczy, które można dużo mniejszym kosztem zmienić, dużo mniejszym kosztem z nich zrezygnować, czy dużo mniejszym kosztem jakby wyjść z tego pudełka i zrobić coś inaczej niż mniejszym, tak? I o ile na przykład korzystanie, w sensie nie korzystanie z Revoluta albo nie kupowanie butów konkretnej marki jest bardzo proste do zrobienia, albo przynajmniej u mnie było bardzo proste do zrobienia, tak na przykład zmiana maila jest już trudniejsza, no to wiesz, nikt nie mówi, że trzeba zrobić wszystko, żeby żyć jak nomad, nie? Po prostu jeśli możesz z jedną małą zmianą zrobić, że coś będzie, że świat może być troszeczkę lepszy, to myślę, że warto się postarać, żeby to zrobić. Więc to jest taka moja rzecz i to z Revolutem bardzo smutna historia, przez smutna mam na myśli nie smutna dla samej firmy, tylko smutna dla osób, które tam pracują, bo w jakiś sposób się z nimi identyfikuję, że nie chciałbym, żeby tak mnie ktoś potraktował i nikt nie chciałby, żeby nas szef tak potraktował, bo to nie jest praca, nie? Jeśli ktoś chce, żebyś przychodził do pracy w weekendy, to lepiej niech ci za to płaci. To jest to samo, co napisałem wcześniej. Jeśli ktoś chce, żebyś pracował więcej niż tyle, ile masz zapisane w kontrakcie, to lepiej niech osypie cię złotem, no nie?
No. Bardzo prosty układ i to jest ciekawe, bo wydaje się, że przynajmniej wiesz, w mojej głowie tak jest, że pracując w startupie, nie? I ja mam pełną świadomość tego, że do pewnego momentu ludzie pracują w startupie trochę inaczej, w takim sensie, że zwykle paradoksalnie właśnie, pracują dużo więcej. Tylko, że mają inną motywację. Nie, no bo jakby czują się bardzo związani z tym, ale co
wiesz,
robią.
Wojtek, nie ma problemu, żeby, tak wiesz, bo to jest tak, że ludzie często, jeśli pracują w startupach, wiem, że wchodzę ci w słowo i nie daję ci dokończyć, ale że ludzie, którzy pracują często w startupach, dostają na przykład udziały, no nie? I wtedy ta sytuacja jest troszeczkę inna, bo może jesteś na etacie i masz udziały, ale wiesz, czujesz się może odpowiedzialny za to, że dobra, ja włożę te 2 godziny więcej dziennie, ale być może jeśli firma odniesie sukces, to ja będę miał jakiś z tego zwrot finansowy, to jest to okej. Okay. Mm-hmm. Znaczy wiadomo, każdy musi podjąć decyzję samemu, bla, 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 bla. Ale powiedzmy, że jest to w jakiś sposób usprawiedliwione, ale jeśli pracujesz od 9 do 17 i ktoś wymaga od ciebie po prostu, żebyś za darmo przyszedł do pracy w weekend, bo jak nie, to cię zwolni, to jest rzecz, którą... W sensie to jest rzecz, którą w ogóle powinno się karać z urzędu i tak dalej, i to się kara z urzędu, tylko wiesz, mało osób o tym mówi głośno, bo to nie jest jakby... Ludzie nie zgłaszają tego tak, jak powinni, no nie? No ale to jest inny temat, więc w startupach mówi się, że jest tak, że w startupach trzeba pracować dłużej, ale ja na przykład w startupach pracowałem wielokrotnie i...
No.
I nie pracowałem nigdy jakoś szczególnie dłużej, no nie? Pracowałem może w dzikich godzinach kiedyś, pracowałem może czasami dłużej, albo czasami może zrobiłem coś w weekend, ale myślę, że to nie jest tak, że jak się pracuje, w sensie więcej to nie jest zawsze lepiej. I szczególnie przy pracy umysłowej mam takie też wrażenie, że jeśli pracujesz więcej niż 8 godzin dziennie, to jakość twojej pracy systematycznie spada, bo nie jesteś w stanie na, wiesz, 7 dni w tygodniu, 12 dni 12 dni z rzędu na przykład dawać z siebie maksa i tak dalej, no nie? Więc i ludzie, którzy są odpowiedzialni, ludzie, którzy myślą, ludzie, którzy wiedzą, jak działają inni ludzie, czyli wiedzą, jak działają po prostu, jak to powinno się traktować ludzi, wiedzą, że słuchaj, nie pracuj dłużej, albo weź zrób sobie przerwę, bo po prostu nie wnosisz tyle wartości, ile chciałbyś wnieść i twój czas jest po prostu stracony, no nie?
Wszystkich czas jest wtedy stracony. Oczywiście. Tak naprawdę, nie?
No. Ja wiem, że odnoszenie się do Basecampa jest już passé, w sensie passé w takim stopniu, że wszyscy się do niego odnoszą i tak dalej, ale ja uważam i będę zawsze uważał, że to, co mówi DHH, czyli David Heinemann Heisen, się tak nazywa, czyli no wiesz, CEO on jest chyba, czy CTO Basecampa, oni mówią, że da się zrobić sukces, da się zrobić dobrą firmę, da się zrobić startup pracując 9 godzin, w sensie 8 godzin dziennie, albo nawet mniej, i poświęcając odpowiedni czas na spanie i czas z rodziną, bo jakby praca to praca, a życie jest życiem, no nie? I nie musisz być jeszcze mega pasjonatem swojej pracy, jeśli robisz ją dobrze i tak dalej. Więc, ale to jest już długi temat śledzikowo podobny. Więc...
No nie, no ale to jest, wiesz, no to jest bardzo ciekawe, szczególnie, że jakby mamy niestety taki, a nie inny powód, dla którego rozmawiamy na ten temat, no wiesz. Trzymam, bo wiesz, ja w ogóle bardzo trzymałem kciuki za Revoluta. I
ja już przestałem, wiesz, od jakiegoś czasu. Ja przestałem, wiesz kiedy? No. W 2017 na koniec roku.
Okej, okay, ale jak bardzo specyficzna data w ogóle.
No, bo to było konkretne, bo ja oczekiwałem od Revoluta jednej rzeczy. Jednej Aha. rzeczy. No i hashtag nie poszło.
Okej. Okay. A czego oczekiwałeś?
No, do końca roku miał być Apple Pay.
A, no tak. I, jejku, zapomniałem.
I, wiesz, firma, która się... A, półtora roku obsunęła. Ja rozumiem. Ja podejrzewam, że dlaczego, nie? Ale chodzi mi tylko i wyłącznie, jakby to była jedyna dla mnie wartość. A potem, kiedy teraz mam w telefonie kartę i Banku Polskiego, i Banku Brytyjskiego, i to jest, wiesz, jakby Revolut już mi mocno wisi i powiewa i nie mam...
Nie, no tak, no nie potrzebujesz, ja to rozumiem i jakby wiesz, rozumiem też tych, którzy nadal korzystają, no bo wiesz, dla nich to jest wartość dodana, no nie ma w Polsce banku, który by miał aż tak dobre, wiesz, przeliczniki, chociaż ja bym się jeszcze raz przyjrzał, w takim sensie, że wydaje mi się, że to się zmieniało, i jest coraz lepiej, jeżeli chodzi właśnie o stawki za przewalutowanie. Może jest już, wiesz, może te karty, które rozdają banki,
nie,
nasze normalne.
Dalej Revolut ma lepsze stawki, ale jakby, no okay, no. Wiesz, no, TransferWise też jakby za wszystko się płaci, no nie? Tylko, że pytanie jest takie, czy naprawdę te 5 zł... Jeśli dla kogoś to robi różnicę, jasne, oczywiście. No nie?
Nie, no pewnie.
Ale jak ja mogę jakby wspierać coś takiego, wiesz, 5 zł płacąc, no to wolałbym. wolałbym to robić.
Sure.
A mam kolejny, mam Wojtek kolejny temat. Ja mam w ogóle, jestem dzisiaj technologicznie przygotowany.
Bardzo mnie to cieszy, bo ja mam, mam rozrywkę.
Tak. Ja chciałbym na chwilę zahaczyć o temat telegramowski.
Telegramowski, no... Bo wielokrotnie się pojawiał.
Wielokrotnie się pojawiał. Było też...
Ja nadal korzystam. Wielokrotnie było, był pod odstrzałem.
Był pod
twoim.
Odstrzałem, absolutnie. Nadal może pod tym odstrzałem być. Natomiast mam parę, jakby w końcu czas powiedzieć parę dobrych słów może na temat Telegramu i mam zamiar to zrobić. Przede wszystkim ja mam Telegram zainstalowany. Miałem Telegram zainstalowany cały czas na moim telefonie. Zawsze on tam był. Usunęło mi się jedno konto, bo się nie zalogowałem kiedyś przez 3 miesiące, przez 6 miesięcy, bo jest coś takiego, że usuwa się konto po jakimś czasie, jak się nie odpala Telegramu.
Okay.
Mi się to wydarzyło. Ja potem zrobiłem sobie nowe konto i tam ustawiłem, żeby się jednak nie usuwało tak szybko i po prostu ten Telegram tam ma. Ja te aktualizacje dostawałem, czytałem co się ten, czytałem bloga Telegramu i mówię, kurde, no pojawiają się tam ciekawe rzeczy. I teraz to, co się pojawia w Telegramie od dłuższego czasu, jak ta aplikacja naprawdę bardzo dobrze rośnie, jestem w szoku. Nie ma chyba innej tak dobrze zrobionej, szybkiej, ładnej, konfigurowalnej i z wieloma możliwościami aplikacji do komunikacji jak Telegram. Jest to fakt. WhatsApp jest daleko w tyle, Signal jest jeszcze dalej w tyle, chociaż goni i stara się coraz lepiej i naprawdę od kiedy dostali to 50 milionów dolarów od byłego założyciela WhatsAppa, no on był założycielem WhatsAppa, byłego pracownika Facebooka w tym momencie, a założycielem WhatsAppa był i będzie. Dostali te pieniądze, naprawdę czuć, że coś tam się dzieje, chociaż z Signala też skorzystałem z jedną osobą tylko i wyłącznie, więc właściwie nie było tam jakoś, nic się nie działo. Ale ten Telegram jest po prostu, z WhatsAppa korzystam na bieżąco, nie? To jest dla mnie główny komunikator. Z Messengera w ogóle, z iMessage tylko z tobą, chociaż jak wiem, że jesteś na Telegramie, to może już nie będę ci tam spamował. I szczególnie, że ten Telegram jakby w moim życiu, zaraz do tego też zajdę, pojawi się troszeczkę bardziej i mam zamiar z niego korzystać do konkretnych rzeczy, ale mimo wszystko. Więc aplikacja jest świetna, coraz lepsza, naprawdę jestem pod wrażeniem, jak dobrze to robią i jakie funkcje, które dodają, one są naprawdę przydatne, nie? Naprawdę jakby sprawiają, że ci się chce korzystać, naklejki są śmieszne i tak dalej. Teraz my na Telegramie bardzo dawno temu mieliśmy kanał, w którym było 200 osób, co ciekawe.
Naprawdę?
On dalej istnieje, ten kanał. Obserwuję go chyba 12 osób. Ty jesteś tam adminem. Ja nie jestem już tam adminem, bo jak już mówiłem, moje konto zostało usunięte, ergo już nie jestem adminem.
A to ja muszę to znaleźć, tak?
Jest to podlinkowane, będzie podlinkowane w opisie odcinka kanał stary, jest kanał nowy i grupa. I teraz, żeby wszystko wyjaśnić i żeby rozwiać wątpliwości, bo ten kanał stary to jest kanał stary, możesz sobie go zobaczyć. Kanał nowy istnieje i to jest jakby... Nie wiem, czy tam jest sens wchodzić, czy to oglądać. Po prostu jak zarezerwowałem nazwę, żeby była zarezerwowana nazwa i tyle.
Ja mam takie, co ma 13 subskryberów.
Tak, to było 200, tylko już ludzie zrezygnowali, Wojtek.
No to nie dziwi. A rzeczywiście, bo 200 osób widziało na przykład post, nie?
Tak.
Okej, rozumiem.
Więc założyłem też kanał nowy po to, żeby po prostu zarezerwować nazwę. Może dołączać do jednego, do drugiego. Myślę, że tam się nic nie będzie działo, po prostu jak może coś się będzie działo. Jest też grupa, jest coś takiego właśnie jak grupy na Telegramy, czyli może założyć grupę, w której po prostu można rozmawiać, tak? Są administratorzy. Bardzo fajnie to działa, swoją drogą, te grupy. Myślę, że to jest w ogóle całkiem sprytna sprawa. Szczególnie, że te grupy mogą działać w taki sposób, że na przykład jak teraz coś do niej dołączy, to zobaczy wszystkie wiadomości, które się pojawiły wcześniej. Są przypięte wiadomości. Jestem pod wrażeniem, jak naprawdę działa to spoko. Więc to jest fajna rzecz. Grupa też jest. I teraz w grupie przypiąłem jedną wiadomość. Telegram jest spoko, ta grupka też, ale częściej jesteśmy i więcej się dzieje na naszym Discordzie i zapraszamy tam serdecznie, link do naszego Discorda. Bo mimo wszystko, jeśli ktoś chce się z nami skontaktować, to myślę, że Discord jest najlepszą opcją. Bo faktycznie ja ten Discord mam otwarty zawsze, chociaż tam się niedużo dzieje, więcej się dzieje w weekendy, to faktycznie na tym Discordzie cały czas jesteśmy. To jest, myślę, że taka spoko rzecz. Ale dlaczego Telegram i dlaczego do tego wróciłem? Otóż, uwaga, obserwowałem taki... Ja bardzo mnie interesowało, jak się rozwijają właśnie kanały i jak się rozwijają boty na Telegramie. I te kanały, one tak już tak średnio, w sensie obserwowałem bardzo dużo i do niektórych tam dołączyłem, jakieś tam na przykład zniżki na gry widziałem, no to mówię, dołączę, dostanę wiadomość i tak dalej. Korzystam z Telegrama też dlatego, że jest na przykład Keepa, jest ta aplikacja Keepa, która działa do wysyłania jak zniżka jest ceny. To ja akurat mam ustawione, żeby powiadomienia z Keepy dostawać na Telegram i mam to ustawione na notyfikację, więc jak jest rzecz, którą chcę kupić w promocji, to zostaję w Keepie i tam trzymam sobie tak, tu wiesz, widzę oczywiście ile tam cena spada i tak dalej, więc to jest ten. I dostałem, widziałem jakby jeden z kanałów takich polecających, wiesz, nowe kanały i nowe boty, napisał: ej, tu jest gra, nazywa się Chat Wars.
Okej.
Okay. A tak, a właśnie dokładnie, bo tak, okej. Okay. Dobra, czekaj.
Gra na Telegramie.
Na Telegramie,
nie?
No właśnie, dobra, zobaczmy to. I uwaga, wsiąkłem. O Jezus, jakie to jest dobre. Otóż, Chat Wars to jest gra tekstowa, polegając na tym, że jesteś jakby żołnierzem w królestwie. Jakby jesteś osobą w królestwie, bo nie musisz być żołnierzem. Jest 7 zamków, tak naprawdę jest ich mniej. Nie, chyba jest 7. Jest 7 zamków. Możesz do niego dołączyć, do każdego z tych zamków. I jakby jest, jakby to jest takie MMORPG troszeczkę, no nie? Chociaż to MMO to tak Massive Multiplayer Online to tak średnio, nie? Ale jest, powiedzmy, że to jest MMORPG. Tekstowy. Polega oczywiście na XP-ieniu i na byciu coraz lepszym i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem ci, że ja w to wsiąkłem, gram w to od tygodnia już ponad. Przez pierwsze dni nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi, nie bardzo wiedziałem, co robić, ale teraz już coraz bardziej wiem i coraz wiem, co zrobić kiedy. Więc gram w te Chat Wars. Zalinkowałem, żebyś ty dołączył. Z mojego linka na Twitterze dołączyło też parę osób. Niewiele, bo rozumiem, że to jest bardzo duża nisza, czyli osoby, które są na Telegramie, chcą grać w tekstowe MMORPG. Ale, tak. Ale to jest tak dobra gra, że mocno ją bardzo polecam. Ma świetne teksty, w sensie świetnie się tego czyta. Parę poziomów, przynajmniej 5, jest bardzo monotonnych, bo jedyne co robisz, to klikasz quest forest, pytasz, czy skończy stamina, czekasz, aż się odnowi stamina po paru godzinach, znowu quest forest, kupujesz ekwipunek, quest forest i tak dalej, tak dalej. Potem się pojawia arena i pojawia się inny tryb zadania, więc jest trochę więcej rzeczy do robienia. Gra w ogóle się tak naprawdę mocno otwiera po poziomie 10. I nawet nie wiem do końca, co więcej powiedzieć o tym, że, bo to jest mega wciągające, to jest mega fajne, są klany, są grupy, ja jestem jestem w zamku z, będzie link też, więc jestem w zamku z Shark Thief Castle, jestem w grupie Moon Circus, czyli taka jakby akademia dla graczy, którzy są w Shark Castle.
To brzmi totalnie absurdalnie, ale powiem tak, ja też oczywiście zacząłem grać chyba wczoraj, bo mi podrzuciłeś. I po pierwsze, bardzo jestem pod wrażeniem tego, jak dobrze to działa. W takim sensie, że to naprawdę działa szybko i jest naprawdę napisane w taki sposób, że pomimo to, że jakby operujemy tylko na zasadzie, dobra, naciskam jakiś guzik, nie? Który jest de facto jakby jakąś komendą, dostaję zwrot tekstowy, to naprawdę jest wciągające i potrafi jakby, wiesz, jakby zaangażować cię jako gracza. Ja byłem naprawdę w ogromnym szoku, że tak się da zrobić. I to nie jest też nic nowego, w takim sensie, że gry tego typu tekstowe też są były pierwsze jeszcze tego, przed, dokładnie, one były jeszcze przed tymi wszystkimi grami, które miały grafikę de facto, nie? Nawet jest tak, ten gatunek się jakoś nazywa, oczywiście teraz nie pamiętam, bo na żywo to nigdy się nie pamięta, ale faktycznie były to tekstowe RPG, gdzie wiesz, mówiłeś, dobra, gra ci mówiła, chcesz iść w lewo czy w prawo? No to klikasz w prawo, znaczy piszesz w prawo i wtedy wiesz, gra odpowiada, no znalazły się skinie, coś tam, coś tam. Właśnie coś mi się kojarzy. Coś takiego. W każdym razie rzeczywiście tego typu gry to nie jest nowy gatunek wcale, to jest stary gatunek, natomiast...
Mood.
O właśnie, dokładnie tak.
Natomiast Multi-user dungeon.
O, no. Dokładnie. Więc to jest dokładnie mood, tylko że na silniku Telegrama z wykorzystaniem oczywiście botów i z wykorzystaniem ogromnej społeczności ludzi, którzy zakładają te wszystkie czaty, grupy, potrafią jakby napisać boty w taki sposób, żeby one, wiesz, naprawdę robiły coraz bardziej zaawansowane rzeczy. I muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem pracy tych ludzi, że im się chciało, że nadal im się chce. Widzę, że na tym głównym kanale, który zbiera wszystkich graczy, wszystkich zamków, jest niewiele ponad 2200 osób, więc jakby wiesz, społeczność graczy wcale nie jest jakoś super duża.
Ja nie jestem akurat na tym głównym czacie, bo tam się za dużo działo. Jestem tylko na czacie
tego Shard zamku.
Thief, tak, Castle no Chat właśnie. I Akademii.
Natomiast te czaty to jakby nie dają jakoś super dużo, no bo wiesz, jakby...
One dają, jak się wkręcisz, to możesz porozmawiać z ludźmi. Ja też widziałem na przykład, wiesz, na temat wyboru klasy, no nie? Bo potem wybierasz klasę. I no to tam ludzie już są tak zaawansowani, że oni ci, wiesz, podpowiadają, no dobra, a to zależy, ile masz czasu na granie i tak dalej, to będziesz, wiesz, możesz się zajmować tym albo tym. Więc nice. Są też tutoriale. No i ta gra jest naprawdę wciągająca. Naprawdę to jest fajne. Ja na przykład bardzo się cieszyłem, jak zobaczyłem, że na Shark Thief Castle Chat zobaczyłem, że dołączył Wojtek. No nie? I mówię, jest Wojtek. I to było takie, wiesz, naprawdę ta gra jest spoko. Jeśli ktoś nie ma dużo czasu na granie, a chciałby pograć w coś, co jest wciągające, to myślę, że może używa Telegramu, to może sobie to zrobić. To jest też fajna rzecz, która faktycznie do Telegramu może przyciągać. Chociaż ja na przykład rozmawiałem ostatnio z jedną osobą i na temat tego, że WhatsApp, no nie? WhatsApp, a może by Telegram, no nie? Nie, żebym teraz miał zamiar nawracać wszystkich znowu na Telegram, ale a może Telegram. Można tam dzwonić na wideo?
Można.
Można?
No.
Nie można w tych dzwonić wideo.
Na pewno nie.
Nie można. Można dzwonić na audio, nie można dzwonić na wideo. Nie ma wideo rozmów w Telegramie. To jest jedyny minus Telegrama, ale taki, który bym, to ja wolę zostać przy WhatsAppie, nie?
No okej, no dobra, rzeczywiście, ale wiesz, no zawsze możesz wysłać komuś wideo wiadomość.
No ale to wiesz, no ja wiem, ale to ludzie chcą, wiesz, rozmawiać ze sobą. Tak.
Znaczy jak kliknę teraz, aha.
To dzwonisz
do mnie. Bo dzwoni do ciebie i dzwoni normalnie, bo rzeczywiście nie ma tutaj ikonki wideo. No dobrze, to masz rację, rzeczywiście, to jest ten jedyny
więc,
minus.
Więc
no.
Ja polecam bardzo mocno Chat Wars, bardzo fajna gierka, bardzo ciekawa, dobrze się można przy tym pobawić, nie wymaga dużo. Telegram działa bardzo dobrze, więc ta gierka też działa przy tym bardzo dobrze i jest to naprawdę spoko opcja. Nasze grupki na Telegramie, czy nasze kanały na Telegramie są, jeśli ktoś chce, może dołączyć, chociaż nie obiecujemy, że cokolwiek tam się będzie działo. Na pewno będzie się działo tyle, że jeśli ktoś coś tam napisze, to my zobaczymy i być może nawet odpiszemy tak w miarę. Byłem w Foreście i jest napisane, że kiedy przechodziłem przez las, zobaczyłem grupę ludzi budujących wielki mur. Ich lider, pomarańczowy mężczyzna z dziwną fryzurą, wyglądał niebezpiecznie, więc zdecydowałem się zawrócić do zamku.
I co, zdobyłeś jakieś doświadczenie za to?
Nie, niestety. Brakuje mi 20 doświadczenia do 7 poziomu.
Okej, ja mam level 4 na razie, więc jeszcze jestem świeżak.
No ja mam 6, więc to nie jestem jakoś szczególnie dużo ten. Najgorsze jest tylko to, że tam trzeba o takich nielogicznych rzeczach pamiętać, które są z tych tutoriali, które tam można znaleźć w internecie. Chodzi o to, że na przykład istotne jest to, że jak przychodzi bitwa o zamek, w sensie tam co 8 godzin są bitwy, to po pierwsze trzeba zrobić defend i jeśli masz jakieś złoto, to trzeba to złoto wydać bo jak przegrasz w Witwę o zamek, to
30% złota zabierają.
Tak, więc oni mówią, że lepiej jest kupić na przykład tam za pieniądze miecze, które się potem sprzeda ze stratą, niż stracić całe złoto, nie? Taka ciekawostka. Więc po prostu polecam bardzo mocno Chat Wars.
No, jeżeli o mnie chodzi, to nawet jeżeli nie mielibyście grać w to przez najbliższe ileś tam tygodni, to warto sprawdzić, jak można napisać grę tak, żeby była wciągająca, tak, żeby była ciekawa i tak, żeby działała na zasadzie czatu na Telegramie, bo pod względem właśnie, wiesz, technologii to jest po prostu ciekawe, więc myślę, że chociażby z tego powodu warto tam zajrzeć i zobaczyć, jak wygląda mechanika takiej gry, bo to jest naprawdę, naprawdę fajne, a dla osób, które są młode i nigdy w życiu nie grały w Muda, no to jest kolejna okazja, żeby zapoznać się z tego typu rozgrywką, no bo to jest naprawdę, kurczę, kawał historii, no. Więc fajnie, że takie rzeczy powstają i jestem naprawdę mega szacun dla ludzi, którzy to pisali. I jeszcze jedną rzecz mam do dorzucenia do tego. Nie wiem, czy na YouTubie, jak oglądasz wideo, to zdarzyło ci się, że widziałeś reklamę, taką, która się zaczyna jak konwersacje na iMessage. Że ktoś coś pisze, jakąś wiadomość, później inna osoba odpowiada i jakby ty czytasz te wiadomości, no bo wiesz, jakby wkręcasz się od razu w pierwszych sekundach. I później się okazuje, że to jest reklama aplikacji, w której z kolei są historie, które właśnie w ten sposób oglądasz i czytasz.
Pobrałem to gówno raz, no.
Nawet.
No mów dalej.
Nie mogę się doczekać, co się stało z Brendą.
Dlaczego to dobrze, że on idzie do góry do mnie, mamo? Mamo, odpisz. Mamo, co on szepcze? Mamo, on nie wiem, co on szepcze. On szepcze moje imię. Jezus Maria, no dobra, pobiorę, kuźwa, no jestem ciekawy, no.
Ale... powiedz, czy samo to, że pobrałeś, świadczy o tym, jak to jest bardzo wkręcające. To znaczy, że zobacz, jak bardzo opowiadanie historii przestało mieć znaczenie, czy ty opowiadasz ją przez wideo, czy opowiadasz ją właśnie tekstem, czy opowiadasz ją właśnie w takiej formie, tak jakbyś audio czytał konwersację dwóch osób na tym. To jest niesamowite, że dzisiaj mamy tak dużo narzędzi, żeby opowiedzieć jakąś ciekawą historię. Nawet jeżeli, wiesz, ona jest płytka i akurat te reklamy, wiadomo, że bazują na takich najprostszych emocjach, że ciekawe, co się stało z kimś tam, nie? Albo na pewno ktoś komuś zrobi krzywdę, muszę się dowiedzieć, co się stanie dalej, nie?
Wiem, jak ktoś komuś zrobi krzywdę, poproszę, żeby...
nie, do tego są inne taka strony w internecie.
Zrób mi jakąś krzywdę. Czytałeś?
Nie. Jeszcze. W każdym razie...
nie wiem, czy chcesz to czytać, ale ci wyślę.
Okej. W każdym razie rzeczywiście jakby to pokazuje, że internet jest piękny w takim sensie, że piękny ze względu na to, że jest tak różnorodny i właśnie mamy tak dużo, dużo różnych narzędzi do opowiadania historii. To jest fajne, że ludzie z tego korzystają. I między innymi właśnie uważam, że Chat Wars jest tego typu przykładem, że kurczę, w tak prostym, ascetycznym miejscu, jakim jest zwykły czat, można zbudować grę, w którą ludzie grają i jakby grają wspólnie. To jest, wiesz, niesamowite. Także warto chociażby z tego względu, żeby zobaczyć, jak to działa.
Wojtek, ja właśnie chciałbym tylko przywrócić jeszcze do tego, co powiedziałem. Zrób mi jakąś krzywdę.
No.
Wysłałem ci to.
A to Żulczyk, no dobrze.
Tak, no właśnie. Ja nie wiem, czy ktoś... jeśli
to
ktoś...
debiut jego był.
Tak, nie czytałeś?
Nie.
Był taki kiedyś serwis, nazywał się Soap.io. Nie wiem, czy kojarzysz. Zupka.
Tak, znam. Tam no to... były pornoski zwykle.
O, to widocznie widziałeś inną zupkę niż ja. Chociaż tak, trochę tam było. Ale nie. Ja tam bardziej byłem dla smutnych cytatów i piosenek.
No wiadomo.
I Zrób mi jakoś krzywdę była najpopularniejszym, najczęściej cytowaną książką na całej zupie. No nie? Okay. I ja po prostu jak czytam, się chodzę po internecie i nagle widzę, widzę po prostu, wiesz, coś w stylu, poczekaj, ja ci może przeczytam, to jak po prostu jak widzę te cytaty, to od razu wiem, Żulczyk, zrób mi jakąś krzywdę, strona 46, nie? Ale bo on tutaj, wiesz, pisał takie, on bardzo, można powiedzieć, bardzo grafomańsko to pisał, no nie? Bo wiesz, nie mam zamiaru być twoim ładnym wspomnieniem ogrzewającym cię w zimie życia.
Okej. Okay. W ogóle zupa nadal istnieje.
Tak, chyba, nie wiem.
Tylko, że jest zamknięta. Nie byłem treści tam. Są chyba zamknięte. Nie są zamknięte. To, co czuję, nie jest słabością, na przykład ktoś w życiu.
No. Wszystko już było, a nie, to akurat jest ten. Było warto oszaleć dla tych uszytych spod oceanej waty sekund.
Ojojoj.
Przysięgam, że nigdy w życiu, ale to nigdy, aż do końca pierdolnego świata, przez wszystkie starości i młodości, przez wszystkie śmierci i narodziny, przez wszystkie gówno warte inicjacji i zakończenia, przysięgam na Wedera, Jezusa, kapitana planety, ojca i na wszystkie momenty, w których zrywał, budził mnie, zastanawiał, ten delikatny szept czegoś więcej, oddech przeżycia, smak przyszłego wspomnienia. Nieważne, czy to było podczas słuchania kaset, oglądania seriali, imprezowych agonii, obejmowania, ruchania, patrzenia, myślenia. Przysięgam, że nigdy w życiu jej nie opuszczę.
Nie spodziewałem się, że usłyszę takie słowa w naszym podcaście.
Ale ja też nigdy bym nie powiedział, że będę mówił o Jezusie i kapitanie planecie. Ale to jest cytat, to jest cytat. I jakby abstrahując od wszystkiego, jeśli ktoś ma ochotę poczytać coś zabawnego, myślę, że Żulczyk jest spoko opcją. Ja czytałem tę książkę parę razy, jak byłem w liceum, bo stwierdziłem, ja jestem taki ten, jak płatek śniegu, to on, wiesz... No, ale mam gdzieś Żulczyka w ogóle, bo ja to kiedyś kupiłem nawet na jakimś e-booku.
No spoko, spoko. No tak, ale wróćmy może na ziemię. Ponieważ odlecieliśmy troszeczkę w kosmos.
Wojtek, ten kosmos jest jak twoje oczy. Głęboki, czarny. Pełny niewiadomych. Kiedy patrzę, Wojtek, na ciebie, to... Czuję, że włosy stają mi dęba, pieniądze w portfelu się rozsypują i jak idziesz w moją stronę, to ja klękam na kolano i z kieszeni wyspakuję mi spaghetti, jak zaczynam płaczeć. Klasyk, no nie?
Klasyczek.
No, dobrze.
Słuchajcie, no już jeśli dobra, ktoś... naprawdę odlecieliśmy.
Tak, ja podejrzewam, ale jeśli ktoś by w ogóle zrobił taką, przesłuchałby wszystkie odcinki i memy, które my ten powrzucał, no nie, wiesz, tak jakbyś mógł słuchać audio i żeby obrazki, nie, tylko memy. W zasadzie w 43 minucie Orzech odwołuje się do mema z Wajna z Murzynem, który przewraca się i wypada mu kieszeni spaghetti i zaczyna przy tym płakać, no nie? Link. Słuchaj, jakbyś to zrobił... Ja w ogóle wpadłem na pomysł fajny, jeśli chodzi o robienie podcastu. Też podobnie interaktywny. Może kiedyś to zrobię, ale nie wiem, czy to... Dobra, to nieważne. To wpadłem na pomysł interaktywnego podcastu, chociaż to może być ciężkie, mega ciężkie do wykonania i sobie stwierdziłem, żeby kiedyś sobie postawić taki cel. I dziwię się, że czegoś takiego nie ma, że nie ma takiego podcastu, który możesz włączyć, być gdzieś, w konkretnym miejscu i ten podcast opowiada ci o tym, co widzisz. To by było super. Ale żeby opowiadać nie historię tego, co widzisz na zasadzie, słuchaj, no tutaj pies nasrał. Tylko wiesz, widzisz
okno. Nie wiem, dlaczego by to tak rozśmieszyło, no.
Żarty z kupy zawsze w cenie. Że wiesz, na zasadzie widzisz ten budynek przed tobą, wypada z niego teraz coś tam, nie? Coś się dzieje. Wiesz, kurde, to było fajne, nie? Taka żywa akcja.
Dobra.
No, dobra. Mam jeszcze ostatni temat, który
trzeba, ale wiesz co, jeszcze wracając, to jest do zrobienia, bo tak naprawdę mógłbyś zbudować bazę podcastów, które odblokowują się po GPS-ie.
Tak, ja Wojtek, nawet nie musisz odblokować po GPS-ie, po prostu to by była dla mnie dodatkowa warstwa podcastu, bo ja bym słuchał takiego podcastu, czy robiłbym taki podcast, wiesz, niezależnie, że można by go słuchać niezależnie od tego, gdzie jesteś, ale jeśli załóżmy na przykład to jest podcast o Warszawie, to jak jesteś w Warszawie, to on nabiera dodatkowego tego, bo możesz pójść i to wszystko zobaczyć, nie? Tak, ja
ciekawostka. Aha, w tym sensie, okej, no dobra, ale to myślę, że mój pomysł z kolei byłby jeszcze ciekawszy w takim sensie, że to byłby taki
odblokowanie tego, że
przewodnik, audio audioprzewodnik po jakimś miejscu, tylko że wiesz, żeby to miało formę nie pana smutnego, który opowiada, wiesz, jak Wołoszański, chociaż pełen szacun, tylko właśnie podcastu, nie?
Żeby... To musi, żeby miało taką moc, że możesz po prostu, wiesz, założyć tego i wejść w historię, no nie? I całkowicie się w nią, wiesz, zagłębić, nie?
No, ale dobra,
a akurat przy słuchawkach jesteśmy, przy słuchaniu to jestem, przy słuchawkach ja mam jakby odcinek troszeczkę decyzyjny zrobiłem. Bo ja podjąłem decyzję, co robię ze słuchawkami.
Kupujesz czy nie kupujesz?
Kupuję, ale nie to, co mówiłem.
Oho.
Otóż.
Ktoś wybrał.
Poszedłem do sklepu i sprawdziłem te Sony WH-1000XM3. To jest najlepsza nazwa. Bose QC35 i ostatecznie stwierdziłem, że moje słuchawki, w których nagrywam podcast, bo już przywiozłem je sobie z Polski, czyli HyperCloudy, coś tam. Bardzo ładnie wyciszają tło. Pasywnie, ale bardzo ładnie wyciszają tło. Do tego, żeby siedzieć w metrze albo siedzieć w pracy. Kosztują mnie 0 zł, ponieważ je mam. Więc nie kupuję żadnych słuchawek takich do wyciszania tła i tak dalej. Szczególnie, że sprawdziłem je nawet w samolocie. I powiem ci, że jakby czuć dużą różnicę, więc jest spoko.
No.
I słuchawki, które kupuję ostatecznie, bo to też jakby tą decyzję też sobie podjąłem, jeszcze nie wyszły, ale rumors. AirPods wireless charging will charge to full in 15 minutes, thicker and heavier case. Dark mode coming... A, to już akurat. Nie, chodzi o to, że plota głosi, że na koniec marca mają być nowe AirPodsy.
Słyszałem, tak.
Mają być nowe AirPodsy, które mają mieć wireless charging case, które ma ładować się od 0 do 100% w 15 minut. Mają być troszeczkę grubsze, mają być nie takie błyszczące. Ja stwierdziłem, że ja bardzo lubię te słuchawki właśnie na uszne, jak mam teraz.
Mhm.
Bo one są wygodne.
No, nie dziwię się, one są spoko bardzo.
Ale ja słucham muzyki i słucham podcastów na pchełkach. I nie lubię słuchawek dokanałowych. Nienawidzę słuchawek dokanałowych, bo bolą mnie uszy. I AirPodsy, czy zwykłe te AirPodsy miały zawsze najlepszy dla mnie, najlepszą jakby kształt, więc nie wypadały mi nigdy z uszu, mega wygodnie mi się nosiło i tak dalej. Więc nie wymieniłem tej jednej słuchawki, ale jak się okazuje, że mogę, więc będę mógł kupić, prawdopodobnie będą kosztowały podobnie 150 funtów, będę mógł kupić AirPods 2, to biorę po prostu dwójkę. Jeśli będą czarne i białe, to biorę czarne.
No, wiadomo. Więc... jeżeli w ogóle uda ci się je kupić, bo podejrzewam, że jeżeli wyjdą czarne, to będą, ale... wiesz, po prostu zejdą błyskawicznie.
Mam ten plus, że mogę ustawić sobie budzik i wiesz, zamawiać z odbiorem w Apple Store, wiesz, jestem na miejscu, więc, że tak powiem, mogę próbować różnych metod na to, żeby te słuchawki kupić na premierę. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, oczywiście, nie? Więc ostatecznie po prostu pieniądze, które miałem wydać na słuchawki, odłożyłem sobie na bok i jest napisane na pocie AirPods 2.
No dobrze.
I czekam, dobrze. Jak tylko wyjdą, to od razu kupuję. Jest też zgoda dyrektora finansowego, który powiedział, że to jest w końcu, Paweł, jakaś dobra decyzja finansowa. Bo faktycznie ja tylko słucham na pchełkach, no nie? Bo dla mnie to są najwygodniejsze słuchawki. Ja jak leżę w łóżku, to na nich słucham, jak po prostu, wiesz, ja nie nosiłbym nigdy dużych słuchawek, jak sobie zdaję z tego sprawę, nie nosiłbym nigdy dużych słuchawek, nie korzystałbym z dużych słuchawek, bo po prostu one by mnie denerwowały, a z AirPodsami jest tyle spoko, że po prostu mogę je schować do pudełka i jestem pan załatwiony. Jeszcze jest fajne to, że jeśli będę miał dwa AirPodsy, w sensie dwie AirPods jedynkę i dwójkę, no tak, bo jedynki nie wyrzucę, nic ze mnie zrobię, no zawsze mam jakiś backup.
No tak.
I nic jest na przykład, że mam jedne słuchawki na przykład przy portfelu, a drugie po prostu w domu, albo jedne w pracy i tak dalej, bo po prostu, wiesz, słuchawki są i to ten.
Ja właśnie ostatnio miałem taką myśl, że co zrobić, że nawet jeżeli kupię nowe, nie, a stare działają, no to przecież ich nie sprzedam nikomu, nie?
No nie, jakby, to jest
taki produkt, że... którego się nie pozbędziesz.
No ale to, wiesz, myślę, że... O tyle z słuchawkami myślę, że to nie jest jakiś mega duży problem, bo słuchawki mimo wszystko jakoś myślę, że to nie będzie taki problem, że będę miał dwie pary słuchawek. Szczególnie, że był taki moment, kiedy miałem słuchawek takich na uszy 5-4 pary. Marszale, okay. Urban Ears, Samsung Level On i te, które mam teraz.
Jesus.
No.
No tak, no to więc dużo się działo.
A pchełki to zawsze jest, wiesz, zresztą ja jakby znam siebie, nie? Więc podejrzewam, aha, że mogą się popsuć czy cokolwiek, a wtedy zawsze mam backup. No.
Dobrze, no, i może taka decyzja, to, no.
Czy to, Wojtek, u ciebie działa tak, że jak po prostu na przykład masz podłączone słuchawki do telefonu i potem podchodzisz do komputera i naciskasz na komputerze play muzykę, to nagra na słuchawkach?
W jakim sensie? W sensie, że...
Masz słuchawki podłączone do iPhone'a, tak? Ten. No bo na przykład rozmawiasz przez telefon. Kończysz rozmawiać przez telefon, podchodzisz w tych słuchawkach do komputera i naciskasz play na przykład na Spotify. To gra muzyka na słuchawkach, czy nie?
No nie, bo muszę na kompie nacisnąć połącz ze słuchawkami. Nie.
Mogliby to w końcu jakby sort it out, no nie?
No niby tak, chociaż wiesz, z drugiej strony to jest akurat trudne w takim sensie, że telefon masz cały czas w kieszeni. Dlaczego nagle, ale wiesz, w sensie jak miałyby słuchawki zdecydować?
A jak dzwoń...
No?
No właśnie, dobra. Bo chciałem powiedzieć, że mogą to tak samo zrobić, jak robią w przypadku przekazywania połączeń telefonicznych. Jeśli korzystasz z komputera i telefon jest nieużywany, to wtedy dzwoni ci komputer, nie?
Znaczy co, że to tak jak są niektóre głośniki Bluetooth, które na przykład możesz podpiąć tam kilka urządzeń jednocześnie i po prostu jak jedno gra, no to gra jedno, a drugie jest wyciszone i jeżeli drugie się włączy, no to wtedy to pierwsze się wycisza i no chyba tak, nie?
Boom działa podobnie, na zasadzie jest podłączony mój telefon i telefon Magdy i zależy od tego, który puszcza muzykę, to po prostu ta leci. No nie? Jak ja zrobię pauzę i Magda puści, to od razu leci Magdy.
Okej.
Okay. Taka ciekawostka. Wojtek, ale ty masz temat w końcu. Ja już cię przegadałem przez cały odcinek. Ja cię przegadałem przez cały odcinek praktycznie. Ale Wojtek, jestem ciekawy, co tam słychać w Katowicach? Czy dalej czczą króla Orzecha?
Tak, on nie, nadal niezapomniany. Nadal niezapomniany. Powiem tak. I byłem oczywiście w Katowicach na finałach IM. Byłem w sobotę i w niedzielę. W sobotę zrobiłem sobie taki dzień, żeby obejść te stoiska ze sprzętem, bo tam jest zawsze ich bardzo dużo. I one są jakby ciekawe, w takim sensie, że jakoś, nie wiem, ja jestem geekiem i świlem, wiesz, technologicznym, ja lubię sobie po prostu popatrzeć na sprzęt, nie? I oczywiście jest jakby głównym elementem wszystkiego, co tam widać, to oczywiście lampeczki wszędzie i świeconko wszędzie i chłodzenie takie, a nie inne. I do pewnego momentu jest to wyczerpywalny temat. I jeżeli ktoś nie lubi na przykład świecących klawiatur, to tam będzie bardzo trudno znaleźć coś dla siebie, nie? Natomiast ja też nie chodziłem tam w celu kupienia czegokolwiek, ale powiem ci jedną bardzo ciekawą rzecz. Otóż właśnie, bo mówiłeś, że korzystasz teraz z tych HyperX-ów, to powiem ci, że HyperX oczywiście jakby cały czas pracuje nad nowymi rzeczami. Ja w zeszłym roku kupiłem sobie HyperX i Cloud Alpha i uważam, że to był jeden z lepszych zakupów, jakie zrobiłem, bo oczywiście te cloudy jedynki, które mam w tej chwili na uszach i ty też je masz, one działają cały czas bez żadnego problemu, natomiast z nich korzystam raczej do, wiesz, do tego kompa do słuchania niż na przykład grania w nich. Ze względu na to, że mikrofon w tych alfach jest lepszy, więc wiesz, podpinam sobie je do pada i gram na tych Cloud Alpha nowych. Zresztą były w naprawdę dobrej cenie, więc nie mogłem się po prostu powstrzymać, bo były tańsze o 40 zł niż normalnie w najtańszym miejscu na Allegro. Nie? Więc jakby spoko. Natomiast, a drugi dzień oczywiście no już był bardziej taki e-sportowy, bo oczywiście wieczorem był finał. I w drugi dzień pomógł mi bardzo dużo Kamil Świątek, który oprowadzał mnie, wiesz, gdzieś tam pokazywał mi różne rzeczy i też tłumaczył wiele rzeczy, bo ja to jestem, wiesz, taki CS-owy świr, że wiem, co to jest CS, wiem, że rzucają smoki i szczelają heady, ale tak. Na przykład zasady samego turnieju, to Kamil mi wytłumaczył, bo akurat w tym roku były troszeczkę inne, bo było best of three, czyli jakby trzy 30-rundowe mecze, no i jeżeli dwa mecze drużyna wygra, no to wygrywa. No i też wprowadził mnie też w te zespoły, które grały akurat finał, bo był Astralis i NC. NC było takim czarnym koniem w ogóle całego, wszystkich rozgrywek, bo właściwie przed tym IM-em to mało kto o nich słyszał. Jakaś drużyna z Finlandii w ogóle, wiesz. I co ciekawe, jak zaczynał się powoli ten finał, to my usiedliśmy z Kamilem w sektorze, gdzie siedzieli turbofani tego NC. Przylecieli z Finlandii i w ogóle cały czas, wiesz, słyszeliśmy ten język ich taki śmieszny i po prostu tak kibicowali temu swojemu zespołowi, że myśleliśmy, że głowy tam pękną, ale było naprawdę super. Wracając do całego IM-u. Chodziłem tam i jakby miałem też takie, sam sobie zrobiłem zadanie i taki challenge, żeby ponagrywać trochę materiałów i w pierwszy dzień nagrałem 3 i wszystkie zmontowałem na iPadzie. I wrzuciłem u siebie na kanał. I znaczy, po pierwsze to się udało, z czego jestem dumny. Po drugie zdaję sobie sprawę, że chyba już tak nie zrobię następnym razem. I powiem ci, że pokonałem jedną z większych trudności, jakie w piątek, czyli zaraz przed wyjazdem, znalazłem. Bo chciałem wziąć iPada, no bo wiesz, to jest właściwie jedyny mój lekki sprzęt do montażu, bo wiesz, w domu mam Maca Pro, mam cały czas MacBooka jakby tego Zonetu, bo jeszcze go nie oddałem, ale jakby wiesz, no nie traktuję go jako swój, bo jeszcze nie wiem, czy będę mógł go wykupić dla siebie, czy nie. Więc wiesz, jakby no traktuję, że jakbym go nie miał, nie? Więc iPad jest jedynym sprzętem lekkim, który mogę sobie wziąć, no bo jest mój prywatny. I wszystko było dobrze, gdybym nagrywał aparatem, który miałby wejście audio, w sensie wejście mikrofonowe, bo wtedy audio by się zapisywało normalnie na tej samej karcie, na tym samym pliku i nie byłoby żadnego problemu. Ja niestety rozszyłem sobie te dwie rzeczy, bo mam mały aparacik Canona, który wejścia mikrofonowego nie ma, więc musiałem wziąć swój rekorder, zresztą którym nagrywałem między innymi nasz reportaż, no i latałem z tym rekorderem i co się okazuje? iPad świetnie sobie radzi z importowaniem wideo, ale zupełnie nie radzi sobie z importowaniem samych plików audio. I taka ciekawostka.
Gratuluję sukcesów.
I superancko, więc... A wiesz, jak to obszedłem? To jest jeszcze lepsza historia. Poszukałem w internecie, jakby w jaki sposób ludzie sobie z tym radzą, bo moja aplikacja do montażu, czyli LumaFusion, którą już opisywałem ją w jednym z odcinków, natomiast warto o niej przypomnieć, bo to jest naprawdę dobra apka do montażu. Ona potrafi importować pliki wideo i pliki audio oczywiście. Więc szukam w necie, jak ci ludzie importują pliki audio, na przykład z rekorderów, no bo Zoom jest dość uznaną firmą i bardzo wiele osób korzysta z ich sprzętów, więc myślałem, że może jakieś rozwiązanie znaleźli. I jedynym rozwiązaniem, jakie znalazłem, było to, że ludzie mają na przykład dysk sieciowy. To znaczy dysk, który ma wbudowany antenę Wi-Fi i jednocześnie ma wbudowany czytnik kart SD. I taki dysk, wiesz, bierze na przykład fotograf sobie na zdjęcia, robi zdjęcia przez cały dzień, później wkłada kartę SD do tego dysku, dysk ma swoją baterię, więc sam się wzbudza, zgrywa automatycznie cały materiał z tej karty SD do siebie i jeżeli tą kartę SD jeszcze raz podłączysz, a jej nie sformatowałeś wcześniej, to on później tylko zgrywa nowe pliki, więc to też jest spoko, czyli taki robi backup, nie? Natomiast możesz się do niego dostać za pośrednictwem iPada albo telefonu, podłączając się do sieci Wi-Fi, którą ten dysk rozsyła. Nie? I jeżeli się do niego podłączysz, to LumaFusion właśnie jest w stanie grzebnąć na zewnętrznym dysku, w jego katalogach i zaimportować sobie plik audio do siebie. Ja takiego dysku nie miałem, chociaż wierz mi, dzwoniłem w piątek do kilku sklepów, czy przypadkiem nie da się kupić tak od ręki, żeby pojechać i kupić. Nie? Ja jestem nienormalny, ale wiesz jak to jest. Niestety nie można było, bo wszystkie dyski były w magazynach gdzieś na wysyłkę i tak dalej. Ale przypomniała mi się jedna rzecz. Mój nieśmiertelny modemik TP-Linka M3750 chyba? Zresztą znasz go, bo ja żeśmy z niego korzystali. Modem. To jest genialna sprawa. Ten modemik ma też wejście microSD. Znaczy ma po prostu miejsce na kartę microSD.
Oho, włożyłeś kartę microSD, otworzyłeś go jako FTP i pobrałeś stamtąd pliki.
Nie musiałem go otwierać jako FTP-a, bo po prostu, jeżeli podłączyłem się do tego tej sieci Wi-Fi, którą rozsyła mój modemik, to LumaFusion już widziała tą kartę. Wiesz, i wchodzę sobie w tą kartę, wchodzę w katalogi i tak dalej, bo ten modem po prostu udostępnia zawartość karty microSD w tej sieci Wi-Fi dla wszystkich urządzeń, które są do tego Wi-Fi podłączone. Genialne? Owszem, zadziałało jak najbardziej. I jestem z siebie mega dumny, że mi się przypomniało, że tam jest faktycznie to microSD. I kurde, że to sprawdziłem i zadziałało. Naprawdę... Wiem, że to chore i to jest tak turboniszowy w ogóle temat, ale chciałem z siebie to wyrzucić, bo znowu totalnie czuję, jakbym coś zakucował i faktycznie zadziałało. Więc to zadziałało, ale ostatecznie montaż szybki materiałów na iPadzie niestety ma pewne ograniczenia i oczywiście, że się da to zrobić. Ja jeden z materiałów zmontowałem, zresztą wywiad z Bartkiem Dulem, pozdrawiam serdecznie, jeżeli nas słucha, chociaż wątpię. To zmontowałem naprawdę szybko, bo to mi zajęło, nie wiem, może pół godziny, nie? Żeby zebrać materiały, sobie powrzucać. Tylko, że on ma swoje ograniczenia. W takim sensie, że gdybym musiał na przykład, znaczy chciał zrobić materiał z muzyką w tle, nie? Można wrzucić oczywiście, tylko... Na przykład montaż pod muzykę byłby już trudniejszy. W takim sensie, że po prostu wiesz, palcem nie do końca dokładnie jesteś w stanie tapnąć w określone miejsca. No myszka jest dokładniejsza, więc wiesz, iPad nadal nie ma z jakiegoś powodu obsługi myszki, chociaż tam widziałem jakieś dziwne obejścia do tego, żeby myszkę uruchomić na iPadzie i mam nadzieję, że to po prostu się, wiesz, pojawi w systemie niedługo. Natomiast to wiesz, no bez tej myszki jednak jest troszeczkę trudniej. Korzystałem z rysika, żeby sobie tam dotykać w określonych miejscach, ale to nadal troszeczkę po prostu jest wolniejsze niż praca na komputerze. I największym w sumie problemem jest kwestia zarządzania plikami. I to jest, mi się udało obejść ten problem oczywiście, natomiast to nie znaczy, że wiesz, dotarłem do takiego momentu, w którym praca na komputerze czy praca na iPadzie, wiesz, to nie ma żadnego znaczenia. No ma znaczenie, bo na komputerze ja wiem, te pliki leżą w tym konkretnym katalogu. Wiem, że jak zmontuję i wrenderuję i wrzucę, to ja wiem, że ten katalog mogę sobie, nie wiem, wyrzucić, zarchiwizować na innym dysku, whatever, nie? Natomiast na iPadzie jest tak, że wiesz, importujesz to w różnych miejscach i teraz ja nie wiem, czy pliki, które zaimportowałem w tej aplikacji, to one leżą w katalogach tej aplikacji, jak mam je usunąć teraz, czy one są w tym, wiesz, w zdjęciach normalnych, czy nie. Problem ten nadal istnieje. Że jakby to jest totalnie chaotyczne i aplikacja pliki miała to rozwiązać, ale totalnie sobie z tym nie radzi. I to jest jakby nadal problem, uważam, i dopóki tego nie rozwiążą, to robienie dużych projektów z wieloma różnymi plikami nadal będzie problemem. No i to tyle. Natomiast wracając do samego IM-u, super impreza, bawiłem się naprawdę bardzo fajnie. Fajnie podzieliłem sobie te dwa dni, bo jakby poczułem obu tych rzeczy. Doświadczyłem i naprawdę ekstra. I wracając znowu do HyperX-a, bo nie powiedziałem w końcu o tym, a to jest akurat fajne. HyperX 25 marca wypuszcza nowy produkt. Będzie to mikrofon. I teraz ma jedną fajną funkcję, która akurat jest bardziej fajniejsza dla streamerów niż dla osób, które kręcą podcast, znaczy nagrywają podcast. Natomiast jeżeli go dotkniesz tylko od góry, On ma tam taką, wiesz, powierzchnię indukcyjną, mówi się indukcyjną, tak? Czy, no, w każdym razie, no taka dotykowa, no właściwie dotykowa. Dotykasz go od góry i on się mutuje. Wycisza.
O, to jak grasz w grę i na przykład przychodzi mama.
Dokładnie tak. Ty się śpiesz, ale to jest naprawdę super. Dotykasz siusiorkiem i po prostu jest wyciszone i nie ma problemu. Ci, którzy oglądają twój stream, nie będą słyszeć, jak mama krzyczy.
I... Poczekaj, ja pominąłem ten fragment, który mam kamerkę jeszcze włączoną, okej. Okay. No, dalej.
No, w każdym razie uważam, nie, że to bardzo fajny pomysł.
Nie,
to się zdarza najlepszy,
kto nigdy tak nie zrobił, niech pierwszy rzuci kamieniem.
O to chodzi. Natomiast ten mikrofon naprawdę brzmi całkiem spoko. On ma w środku wbudowane aż 3 mikrofony. Możesz go ustawić na bardzo różne tryby pracy. Z jednej strony masz taki tryb jak my teraz, czyli jakby ma zbierać najwięcej z przodu, ale jest też tryb na przykład, że stawiasz go na środku stołu i zbiera zarówno z przodu, jak i z tyłu. Albo z lewej i z prawej. Więc niezależnie od tego, gdzie ludzie siedzą, to on jest w stanie zbierać, wiesz, ten dźwięk dookólnie. I powiem ci, że jakościowo jest naprawdę całkiem nieźle. Ja jestem bardzo ciekawy, ile on będzie kosztować. Natomiast jest to produkt, który jest dla nich nowy i myślę, że wiesz, że streamerzy mogą być zainteresowani i podcasterzy, wbrew pozorom, też, jak najbardziej. Fajne jest to, że on też tak świeci na czerwono, jak jest włączony, a jak go wyciszasz, to gaśnie. Więc jakby zawsze wiesz, czy faktycznie on jest włączony i czy wszystko działa, nie? Więc jakby no, naprawdę jest to ciekawy produkt i bardzo, bardzo chętnie bym go przetestował i może uda się kiedyś nagrać podcast na przykład na tym mikrofonie, tak żeby ludzie mogli ocenić, wiesz, różnicę, nie? A ja szczerze mówiąc, gdyby różnica nie była duża, to ja nie wiem, czy bym się nie przerzucił, tylko ze względu na to, że on jest po prostu mały. Mój mikrofon i ten cały mój, wiesz, bo tamten podłączasz do kompa przez USB, nie? Albo ewentualnie przez kabel ten 3,5 cala, 3,5 mm. Natomiast, wiesz, ja mam tak. Mikrofon w tym takim koszyku, tamten też jest w koszyku oczywiście. Kabel idzie do interfejsu audio, ten interfejs audio podłączony jest przez USB do kompa, więc wiesz, jakby ta droga jest skomplikowana, a jeszcze mam taki dziwny statyw, bo kiedyś miałem to ramię takie, nie? Takie wygodne, a teraz mam statyw, bo ramię, moje biurko jest tak zbudowane, że nie ma się o co ramieniem zaczepić, bo nie ma żadnego tutaj, wiesz, tak blatu, który by wystawał na tyle dużo, żeby można było, wiesz, podejść do tego tym takim standardowym imadłowym jakby, wiesz, podłączeniem, jak zwykle mają ramienie. Więc niestety, ale muszę sobie radzić z takim dziwnym statywem, który jakby no nie jest do końca biurkowy, bo jest zdecydowanie za duży, a tamten jest po prostu, wiesz, stoi sobie na takiej podstaweczce i już, i więcej nic już nie trzeba. On chyba pop filter, czyli ten od tych wybuchowych głosek. Tak, dokładnie. Chyba nawet ma wbudowany, więc w ogóle wiesz, to jest taki trochę all in one. Natomiast no mówię, no trudno mi jest mówić, bo wiesz, testowałem go też w warunkach takich dość głośnych, no bo tam w sali gadałem do niego, mogłem sobie założyć słuchawki i słyszeć cały czas to, co mówię, ale naprawdę muszę powiedzieć, że kurczę... No jestem pod wrażeniem, że można taki produkt jeszcze wypuścić i zrobić coś innego, coś ciekawego, nie? Że coś się pojawia, jakaś tam drobniutka innowacja, ale diabeł tkwi w szczegółach i myślę, że wiesz, że może to będzie produkt, który warto będzie kupić i warto będzie później polecać ludziom, wiesz, żeby hej, jaki mikrofon na początek, nie? No to na przykład... Właśnie ten. Pod warunkiem, że nie będzie zbyt drogi, ale HyperX raczej zawsze stosował taki, miał dobry stosunek ceny do jakości. Przynajmniej takie mam wrażenie.
Ja zastanawiam się tak naprawdę nad tym, czy ten sam iPhone nie jest już takim rozwiązaniem. Czy to nie jest wystarczająco dużo, wiesz... Jakby jeszcze można było zrobić tak, żeby nie nagrywać tego na iPhone'ie bezpośrednio, tylko żeby iPhone był jako mikrofon i żeby można było przesyłać. Pewnie da się to zrobić, ale mi się nigdy nie chciał tego sprawdzić. No ale to wiesz. Ten mój mikrofon, nie wiem, ja już tak jakoś, nie wiem. Mam takie wrażenie, że ten mikrofon nie ma jakiejś wcale super dużo lepszej jakości. Znaczy na pewno ma dużo lepszą jakość niż jak nagrywałem na słuchawkach, nie? To wiadomo.
No, oczywiście.
Ale, tak. Ale myślę, że teraz to już jest taka sztuka dla sztuki trochę, bo można by było zrobić to mniejszą ilością sprzętu. Może taniej.
Może.
Może, wiesz, mam ten mikrofon i podłączam go, wiesz, na stare USB. Wojtek, nie wiem, jakie to jest, 2.0 i działa.
No tak, tak, 2.0.
Więc tak. Nie mam więcej pytań. Wojtku, i myślę, że to jest ten moment.
Tak, zdecydowanie, że się przeciągnąłem tutaj. Ale... Przepraszam naszych słuchaczy,
zrobię,
ale mam nadzieję,
taki...
że nie będą źli.
Nie, myślę, że zrobię też taki mały shameless plug.
Oho.
Jeśli przesłuchaliście ten odcinek jest z podcastu, sprawdźcie, kto je, ten nie. Do usłyszenia za tydzień. Ja, Wojtku, dziękuję ci bardzo mocno. I cóż, już za tydzień kolejny odcinek jest z podcastu ze studia w Londynie. Paweł Orzech.
Wojtek Wiman, to ja.
Kuśla, Wojtek.
Pa.
Jest z podcast, czyli gadżety i bzdety. Jest z podcast, czyli gadżety i bzdety. Thank you.